Fala, Pano. Amém. Amém. Nie wiem, czy wy słyszeliście do tej pory na temat świątyni Bożej w tak dogłębny i całościowy, tak dogłębnie i całościowo przedstawione słowo na ten temat. Bo ja nie. Przyznam, że słyszałem na temat świątyni Bożej tu i tam, ale nigdy nie byłem na konferencji, w której Pan przemawiałby do nas na temat Kościoła jako świątyni Bożej. Owszem, na temat Kościoła jako przybytku, tak, prawda? Wielokrotnie, ale nie na temat świątyni Bożej. I czasami zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Może w świątyni nie widzimy tak dużo, prawda? Albo nikt nie pokusił się o to, żeby to zinterpretować. Ale jak widzę teraz, myliłem się, prawda? Dlatego, że jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu. I w Pańskim odzyskiwaniu Pan dał nam objawienie i wizje, które odpowiadają Jego odwiecznemu celowi, odwiecznemu zamiarowi, dla wypełnienia Jego odwiecznej ekonomii. A jak widzimy, świątynia Boża i jej znaczenie odgrywa zasadniczą rolę w tej Bożej ekonomii. Gdybyśmy nie zrozumieli, gdyby nie zostało przed nami otwarte objawienie dotyczące świątyni, która przedstawia Kościół jako ciało Chrystusa i rzeczywistość ciała, trudno by nam było osiągnąć to, co Bóg zamierzył. Dlatego bardzo się cieszę, że możemy zagłębić się w te poselstwa i ujrzeć coś więcej z pragnienia Pana, który zamierzył, żebyśmy nie tylko prowadzili poprawne, dobre, chwalebne życie Kościoła w naszych kościołach miejscowych, prawda, tam gdzie mieszkamy. Ale tak jak słyszeliśmy, Pan chce, żebyśmy w tych miejscowych kościołach, które są niezbędne, poszli dalej, prawda, żebyśmy osiągnęli to, co On zamierzył i pokazał obrazowo w świątyni, prawda? W stabilnej budowli, która jest powiększeniem, prawda? Której sprzęty były nawet zwielokrotnione i odnowione, prawda? Co pokazuje, że Pan chce, żeby nasze doświadczenie Chrystusa powiększało się, ale nie tylko powiększało się, ale wielce się powiększało, ogromnie się powiększało. Dlatego poruszyło mnie to słowo, które wypowiedział brat Bob, że powinniśmy się modlić o to, żeby nasze doświadczenie Chrystusa nie tylko się powiększyło, ale Panie, żeby ogromnie się powiększyło. Amen. Amen. Taka jest moja odpowiedź na to, co usłyszałem. I dzisiaj chcemy pójść o krok jeszcze dalej i wspiąć się na wysoki szczyt. Powiem tak, wspiąć się nie na szczyt, tak jak mamy tutaj przetłumaczone szczyt boskiego objawienia, ale na wysoki szczyt boskiego objawienia. Nie najwyższy, ale na wysoki szczyt boskiego objawienia. Nie chcemy stanąć u podnóża tego szczytu, prawda? Nie chcemy dojść do połowy. Chcemy dojść na sam wysoki szczyt. Może nam się to nie uda w naszym doświadczeniu, że dojdziemy tam dzisiaj, prawda? Ale jeśli ujrzymy ten szczyt boskiego objawienia, to, co zobaczymy, wprowadzi nas. Wcześniej czy później doprowadzi nas na ten szczyt. Dlatego, że w Biblii ujrzeć to wejść. W Ewangelii Jana, którą mamy, pozwolę w wersji odzyskiwania, pozwolę sobie przeczytać na świeżo te wersety. Pamiętam je ze starych, innych tłumaczeń. A przeczytam werset 4 Ewangelii Jana, rozdziału 3. Powiedział do niego Nikodem, jak może się... trzeci chciałem przeczytać. Jezus odpowiadając rzekł do niego, zaprawdę mówię ci, jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Czyli żeby ujrzeć Królestwo, musimy narodzić się na nowo. I kolejny werset 5, Jezus odpowiedział, zaprawdę mówię ci, jeśli ktoś nie narodzi się z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa. Innymi słowy, ujrzeć Królestwo to wejść do Królestwa. Tak więc, żeby osiągnąć wysoki szczyt boskiego objawienia, musimy ten szczyt ujrzeć. I mam nadzieję, że dzisiaj poczynimy kolejny krok, albo nawet kroki w tym, żeby ujrzeć ten szczyt i posunąć się naprzód do rzeczywistości tej wizji, tego, co widzimy w naszym doświadczeniu. I chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym, zanim przejdziemy do poselstwa. Może nam się wydawać, jeśli popatrzymy na siebie, w naszej duszy, na całą zawiłość naszego życia codziennego, ze wszystkimi kłopotami, ze wszystkimi troskami, że jest to niemożliwe, prawda? Że to, jakim jestem w życiu z Panem, w życiu Kościoła, a jeszcze to, co jest teraz, a co będzie, to nie uda się, prawda? A ten szczyt jest wysoki, prawda? Nie jest niski. Ale chciałbym siebie i was zachęcić tym, że ten szczyt jest dostępny dla wszystkich. Jest osiągalny dla każdego. Bóg nie dał nic swojemu ludowi, co byłoby nie do osiągnięcia. Prawda? Nie ma takiej możliwości, prawda? To, co Bóg nam przekazuje ze swojego objawienia, jest osiągalne, prawda? Jest w zasięgu naszej ręki. Ale musimy spełnić pewien warunek, prawda? Żeby ujrzeć tą wizję. Po pierwsze, musimy być w duchu, prawda? Kiedy Jan ujrzał Chrystusa jako arcykapłana przechadzającego się pośród siedmiu złotych świeczników, prawda, które są powieleniem tego Chrystusa i wyrazem tego Chrystusa, są świadectwem Jezusa, gdzie był? Był na Patmos, ale to nie dawało mu jeszcze możliwości sięgnięcia po tą wizję, prawda? Musiał być jeszcze w duchu. Pierwszy rozdział Ewangelii, Księgi Objawienia mówi, że był w duchu. I odwrócił się, prawda? W duchu odwrócił się, usłyszał głos i ujrzał Syna Człowieczego i siedem złotych świeczników, które są siedmioma kościołami. Święci, nie wystarczy, że jesteście w życiu Kościoła w Pańskim odzyskiwaniu. Nie wystarczy, że jesteście na tej konferencji. To dobrze, prawda? To właściwe miejsce. Ale nie wystarczy. Potrzebujemy być w naszym duchu. Amen. Nasze serce zwrócić do Pana i skierować je na Niego w naszym zespolonym duchu. Pan jest naszym duchem. Amen. I wtedy ujrzymy, ujrzymy Syna Człowieczego i kościoły miejscowe. Podobnie czytaliśmy te wersety, żeby Jan mógł ujrzeć zwieńczenie tych miejscowych kościołów, które są świadectwem Jezusa, ciałem Chrystusa, oblubienicą Chrystusa w Nowej Jeruzalem, żeby mógł ujrzeć Nową Jeruzalem i to, że nie było w niej świątyni już, bo Bóg był świątynią i baranek, Bóg musiał go zanieść na wielką i wysoką górę, prawda? Ale jak go zaniósł? W duchu. Zaniósł go w duchu. Żeby Jan ujrzał, żeby mógł ujrzeć wielką nierządnicę, ten świat religijny, był na pustyni. Nie musimy tutaj być, żeby ujrzeć, i nie musimy być w duchu, na wysokiej górze, żeby ujrzeć świat religijny i świat materialny, ale żeby ujrzeć ten wysoki szczyt boskiego objawienia, musimy być w naszym zespolonym duchu. Teraz jeszcze bardziej praktycznie, prawda? Jak możemy, siedząc tutaj, być w naszym duchu? O, Panie Jezu! Dlaczego tak? Ponieważ najlepszym sposobem, żeby być w naszym duchu, żeby wejść w naszego ducha, trwać w nim, jest modlitwa. Jest zwracanie się do Pana. A najprostszą modlitwą, którą znam, nie wiem, może znacie inną, ale dla mnie najprostsza modlitwa to Panie Jezu. Amen. Panie Jezu, mogę modlić się, gdy wstaję. Panie Jezu, mogę modlić się, gdy kładę się spać i nie mogę zasnąć. Panie Jezu, mogę się modlić, gdy jestem w autobusie, gdy jestem w samochodzie, gdy jestem w sklepie. I denerwuje mnie, że stanąłem w złej kolejce, bo idzie wolniej. Mogę się modlić, Panie Jezu, amen. I trwać w rzeczywistości tej wizji. I tak naprawdę pozwalać Panu realizować w tym codziennym życiu ten najwyższy szczyt boskiego objawienia. Amen. To jest jedna sprawa. Ale zawsze z czymś, co jest wzniosłe, co jest wysokie, tym bardziej z wysokim szczytem boskiego objawienia, związana jest cena. Musimy zapłacić też cenę. Prawda? Paweł, który ujrzał tę wizję, powiedział, że wszystko, co było mu zyskiem, prawda? Jego bardzo obiecującą przeszłość religijną. Prawda? To wszystko, kim był, musiał zostawić, ale uważał, że ta cena, którą zapłacił, to śmieci. Więc płacił śmieciami, a nawet łajnem, żeby zyskać kogo? Żeby zyskać Chrystusa i żeby znaleźć się w Chrystusie. Nie mając swojej sprawiedliwości, ale tej, która jest z Niego. Amen. Czyli jest do zapłacenia koszt. Ale to, co płacimy, nie jest współmierne do tego, co zyskujemy. Amen. Amen. I w jaki sposób możemy zostać wybawieni z naszej religijnej przeszłości, która wciąż nam przeszkadza, prawda? W jaki sposób możemy porzucić nasze życie ludzkiej etyki, ludzkiej filozofii, prawda? Tylko dzięki wizji. Dzięki wizji, która nas obnaży, obnaży nas stan i która postawi nas na właściwej drodze, wskazując nam właściwy cel. Tylko w ten sposób możemy być od tego wszystkiego wybawieni, żeby żyć zgodnie z tym, co widzimy, zgodnie z tym wysokim szczytem boskiego objawienia. Amen. Zanim przejdziemy do tego poselstwa, I do sedna tego poselstwa, mianowicie do wysokiego szczytu boskiego objawienia, chciałbym powiedzieć, że to, o czym na tej konferencji mówimy, a szczególnie o czym będzie mowa w czasie tego poselstwa, nie jest tak oczywiste. My słuchamy tutaj czegoś, co jest nam podane jako coś gotowego, ale chciałbym wam przedstawić historię rozwoju pańskiego objawienia, żebyśmy docenili, że jak wiele czasu Panu zajęło i jak wielu mężów Bożych było zaangażowanych i współpracowało z Panem, żeby to objawienie, ten wysoki szczyt mógł zostać nam zaprezentowany tutaj dzisiaj. Mam nadzieję, że dzięki temu zyskamy takie docenienie. Paweł dopełnił Słowa Bożego. Jan przedstawił nam na końcu Biblii ostateczną wizję, nową Jeruzalem. Paweł mówił o ciele Chrystusa. Jan mówił o zwieńczeniu tego ciała w nowej Jerozolimie. Ale tuż przed śmiercią Pawła, jeszcze przed śmiercią Pawła, wszystkie kościoły w Azji opuściły go, a wraz z nim opuściły to, czym usługiwał, prawda? Opuściły jego posługę i wizję. I stopniowo Kościół zaczął się chylić ku upadkowi. I w średniowieczu, do XVI wieku, widzimy, jaka ciemność zapanowała. Nawet zbawienie próbowali kupować za pieniądze, prawda? W zamian za własne uczynki. Czyli wizja z najwyższych szczytów, z najwyższego szczytu sięgnęła dna. Nawet nie było podstawy. Ale chwała Panu za jego odzyskiwanie. W XVI wieku, dzięki temu, że znalazł jedno naczynie, znalazł brata Lutra, Marcina Lutra, który udzielił mu Panu odpowiedniej współpracy, prawda? I dzięki temu Pan mógł odzyskać tą podstawę tego szczytu, czyli usprawiedliwienie przez wiarę. Ale to dopiero podstawa, to dopiero początek. Pan musiał iść dalej. Niestety wielu chrześcijan, wiele denominacji zatrzymało się w tym, co widzą i w tym, co doświadczają na samym początku. Na usprawiedliwieniu przez wiarę. Tym, że Pan umarł za nas, odkupił nas i teraz czekamy, aż żyjemy pobożnie, godnie, aż będziemy mogli pójść do nieba. To jest wizja na pierwszym, na u podnóża, prawda? To nie jest wysoki szczyt. Dlatego Pan musiał iść naprzód. Pan musiał iść dalej. I w kolejnym wieku, w wieku XVII, wzbudził mistyków, prawda? Była to Madame Guyon, ojciec Penelo. Oni ujrzeli coś z krzyża Chrystusa, prawda? Ale ich wizja była bardzo ograniczona w zasięgu i trudna, to było trudne. To co mistycy ujrzeli i doświadczyli, było trudne do ogarnięcia i zrozumienia, do przyjęcia przez pozostałych wierzących. Dlatego w XVIII wieku Bóg poszedł dalej i był taki brat, którego Pan zbudził w Wielkiej Brytanii, w Anglii, William Law. I on był mistykiem początkowo, ale później jakby poszedł dalej i te głębie, których doświadczali mistycy, jakby uprościł i przedstawił w sposób bardziej dostępny. I zanim poszli inni, zanim Jesse Penulis, Andrew Murray, którzy ujrzeli coś na temat ducha Jezusa Chrystusa i śmierci i doświadczania śmierci Pana od strony tej, bardziej od strony negatywnej. Ale jeszcze w XX wieku był Austin Sparks, który mówił o doświadczeniu zmartwychwstania Chrystusa. I na tych barkach w XX wieku również Pan wzbudził brata Watchmana Nee w Chinach. I dzięki niemu, to jest świadectwo brata Lee, który był w tamtym czasie, Pan odzyskał cztery zasadnicze prawdy i wielce się nim posłużył, żeby pomóc świętym wówczas posunąć się dalej w tej wizji i nawet w doświadczeniu. Po pierwsze, brat Watchman Nee odzyskał sprawę zbawienia. Prawda? Że zbawienie jest wieczne. Jest pewne. Nie możemy go utracić. Jest z łaski za darmo, jest wieczne, nie możemy go utracić. To, co jedynie, co możemy utracić, to radowanie się tym zbawieniem. Prawda? Możemy również utracić nagrodę Królestwa, która w odróżnieniu od zbawienia, które jest za darmo, jest za życie, które prowadzimy po zbawieniu. Tak? Mamy trochę literatury w języku polskim. Zachęcam, jeśli chcecie się zagłębić, a myślę, że warto w tą sprawę. Jest broszurka Pewność, Radość, Niepewność, Bezpieczeństwo i Radość Zbawienia. Mała broszurka to dla tych, którzy nie mają czasu. A ci, którzy mają więcej czasu, trzeba zapłacić cenę. Nie przeczytają tą broszurkę i Ewangelię Bożą, prawda? Trzy tomy bodajże, o ile się nie mylę. Tak? Tam brat Nee wyłożył to w sposób bardzo kompleksowy. Następnie brat Nee również powiedział, wprowadził świętych w praktykę życia Kościoła na podłożu miejscowości. Mówił, że to, co było przyczyną podziału wśród tych właśnie ludzi poszukujących Pana, ponieważ nie widzieli doświadczających Pana, ponieważ nie widzieli podłoża Kościoła, że w jednej miejscowości powinien być tylko jeden Kościół, to stało się dzięki posłudze Watchmana Nee jasne dla świętych i zaczęli spotykać się właśnie na takim podłożu, podłożu miejscowości. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa, którą Watchman Nee odzyskał, to było doświadczenie Chrystusa jako życia. Może powinienem powiedzieć to jako druga. Doświadczenie, to Chrystus, nasze życie. Prawda? Wówczas święci to przyjmowali. Przyjmowali naukę o zbawieniu, naukę o tym, że Chrystus jest naszym życiem. Może w mniejszym stopniu to, że powinniśmy się spotykać na miejscowym gruncie, ale ci, którzy ujrzeli to, zaczęli praktykować. Ale trudno było wejść, to było świadectwo brata Witnessa Lee, że w tamtym czasie, mimo że prawda była taka jasna, niewielu świętych w życiu kościoła miejscowego weszło w doświadczenie Chrystusa jako ich życia. A tym bardziej trudno było nie tylko wejść w doświadczenie, ale nawet ujrzeć, prawda? Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy na samym początku, brak było praktyki i doświadczenia dlatego, że nie było wizji dotyczącej ciała Chrystusa. Na ostatnim etapie, przed uwięzieniem, brat Nee zaczął usługiwać na temat ciała Chrystusa. I mówił, że kościoły miejscowe są procedurą, niezbędnym etapem do tego, żeby osiągnąć cel. Nie są celem, ale etapem niezbędnym etapem do osiągnięcia celu. A celem jest ciało Chrystusa. Ale brat Lee powiedział, gdy on tego słuchał i inni, była Była to dla nich jak było to podobne do jakby poważną muzykę grać krowom. Nie byli w stanie tego docenić, ujrzeć, zrozumieć, a tym bardziej wprowadzić w praktykę. Przed samym uwięzieniem brat Ni wysłał brata Li na Tajwan. W związku z tym, że polityczna sytuacja w Chinach, gdzie było wiele kościołów miejscowych, zaczęła się zmieniać i komuniści przejmowali władzę, Watchman Ni miał tego świadomość, że jeśli my wszyscy zostaniemy w Chinach, żeby świadczyć tutaj o Panu jako Jego świadectwo kościołów miejscowych, to szatan pewnego dnia może wszystkich złapać w jedną sieć i nic nie pozostanie z tego, co Pan odzyskał. Dlatego wysłał brata Witnessa Li na Tajwan. I po uwięzieniu brata Ni, brat Li zaczął usługiwać w latach 50., zaczynając od Chrystusa i Kościoła. W tym czasie wygłosił też wiele poselstw na temat ciała Chrystusa. To było w latach 50. do 80. roku. Teraz jesteśmy w tym, na kolejnym etapie pańskiego odzyskiwania. Tak? Odzyskiwania tego szczytu, wysokiego szczytu boskiego objawienia. W latach 80., powiedzmy w roku 80., brat Li zdał sobie sprawę z tego, żeby uzyskać ciało Chrystusa, potrzebujemy udzielania. Potrzebne jest boskie udzielanie. Dlatego zaczął mówić o boskim udzielaniu. Kilka lat później, w 84, zaczął mówić o ekonomii Bożej. Ujrzał wyraźnie Bożą ekonomię. Mimo, że wcześniej używał tego terminu, ale nie widział tego w tak wyraźny sposób. Czyli mamy ekonomię Bożą, 84. 10 lat później, po 3-miesięcznej chorobie, spotkał się z braćmi. To był początek roku 1994. I powiedział, że gdy chorował, zwracał się do Pana, nawracał się, dlatego że Pan pokazał mu coś, czego do tej pory nie widział. I powiedział, że jest to właśnie wysoki szczyt boskiego objawienia i zdał sobie sprawę, widząc to, jak bardzo jego doświadczenie i doświadczenie i sytuacja Kościoła w pańskim odzyskiwaniu daleko odbiega od tego szczytu boskiego objawienia. I powiedział wtedy, ujrzałem, że Bóg, co to jest ten szczyt boskiego, wysoki szczyt boskiego objawienia? Że Bóg stał się człowiekiem, aby człowieka uczynić Bogiem. W życiu i naturze, lecz nie w bóstwie. To jest ten wysoki szczyt boskiego objawienia. Amen. Bradley nie twierdził, że tylko on i Bradley ujrzeli to. Ujrzeli tę wizję. Wręcz mówił, że na przestrzeni wieków byli poszukujący Pana, nauczyciele Biblii, którzy widzieli fragmentarycznie, cząstkowo, ale nie widzieli tej wizji w tak całościowy i pełny sposób. Święci, mam nadzieję, że docenicie to, co dzisiaj w tych konspektach, o czym czytamy. To, o czym na tej konferencji słyszymy, to, co słyszymy na tym poselstwie, to nie jest taka oczywistość, prawda, że to jest dostępne dla wszystkich. Pan poświęcił wiele czasu, prawie 20 stuleci, 20 wieków, żeby dojść do tego szczytu boskiego objawienia w naszej świadomości. I żeby w końcu mógł doprowadzić nas do doświadczenia. Amen. Także przejdźmy w tej chwili, po tym co usłyszeliśmy, do tematu tego poselstwa. Amen. Ten temat jest złożony z trzech części, prawda? Boża ekonomia, Boża świątynia i szczyt boskiego objawienia. Być może wcześniej słyszeliśmy, myślę, że większość z was, może niektórzy, którzy są od niedawna w życiu Kościoła, w Pańskim odzyskiwaniu, spróbuję zatroszczyć się też o was i może niektóre zagadnienia trochę rozwiniemy, ale większość z nas mniej lub bardziej jest zaznajomiona z tymi zagadnieniami. Boża ekonomia, tak? Co jest najważniejsze w Bożej ekonomii? Na czym skupia się Boża ekonomia? Na udzielaniu. Boża ekonomia to plan, według którego Bóg w swojej Trójcy udziela się swój wybrany i odkupiony lud. Tak? To jest Boża ekonomia. Świątynia, słyszeliśmy tutaj, ja może wrócę do wczoraj brat Michael przeczytał ten punkt. To jest poselstwo pierwsze, punkt drugi rzymski, C. Przybytek symbolizuje Kościół Boży na ziemi, lud też, lub też jego Kościół w miejscowościach. Natomiast świątynia to symbol Kościoła, który jest rzeczywistością ciała Chrystusa. Kościoły miejscowe są cennym sposobem wprowadzającym nas w rzeczywistość ciała Chrystusa, chwalebnego celu Bożej ekonomii. Czyli świątynia to ciało Chrystusa, a jeszcze ściślej mówiąc, rzeczywistość ciała Chrystusa. Będziemy o tym mówić w punkcie trzecim, ale może pokrótce teraz wspomnę. Pan powiedział do Żydów: zburzcie tę świątynię, a ja wzniosę ją w trzy dni. Tak? I Jan nam powiedział, że Pan mówił tutaj o świątyni swojego ciała. To wyrażenie, świątynia jego ciała. Czyli on mówił o świątyni swego fizycznego ciała, które przez krzyż zostało złamane, zniszczone, ale w zmartwychwstaniu zostało zbudowane jako mistyczne ciało Chrystusa, które włącza nas wszystkich. Czyli świątynia to mistyczne ciało Chrystusa. Rzeczywistość ciała Chrystusa. I ostatnie zagadnienie, które jest częścią tego tematu, szczyt boskiego objawienia. To już powiedzieliśmy. Bóg stał się człowiekiem, żeby uczynić człowieka Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie. I teraz, jak może częściowo mamy świadomość i jesteśmy zaznajomieni bardziej lub mniej z tymi zagadnieniami oddzielnie. Ale nie wiem, czy zdawaliście sobie sprawę, że istnieje powiązanie, wzajemne powiązanie między tymi trzema sprawami. A w tym konspekcie to wyraźnie ujrzymy. Jakie to jest powiązanie? Po pierwsze, Boża ekonomia ma swój cel. Celem Bożej ekonomii jest świątynia, ciało Chrystusa. Rzeczywistość, urzeczywistnienie tego ciała w naszym codziennym życiu. To jest cel Bożej ekonomii. A teraz szczyt boskiego objawienia, jak się wiąże z Bożą ekonomią i ciałem Chrystusa? Bez szczytu, wysokiego szczytu boskiego objawienia, bez tego, że Bóg stał się człowiekiem żeby nas uczynić Bogiem w życiu i naturze, bez tego, że stajemy się Bogiem właśnie dzięki temu, że On stał się człowiekiem, nie może zaistnieć rzeczywistość ciała Chrystusa. Dlatego duży nacisk, to jest moje brzemię w tym poselstwie, żebyśmy ujrzeli, że to jest niezbędne. Niezbędne jest to, że istnieje na ziemi grono wybranych i odkupionych przez Boga ludzi, którzy prowadzą zbiorowe życie Boga człowieka. Amen. Żeby Bóg mógł uzyskać swoje ciało dla swojego zbiorowego wyrazu. Amen. To jest to powiązanie. Przeczytajmy teraz punkt pierwszy rzymski razem. Amen. Czyli jeśli mamy Boga, który staje się człowiekiem w życiu i w naturze, mamy wypełnienie, mamy organiczne ciało Chrystusa i wypełnienie Bożej ekonomii, celu Bożej ekonomii. I zakończy się ten wiek, Chrystus powraca, ustanowione jest Jego Królestwo i mamy zwieńczoną nową Jerozolimę. Wszystko to zależy od tego, czy jest człowiek na ziemi, który prowadzi życie Boga człowieka. Amen. I czytaliśmy te wersety z Ewangelii Jana 1:12, 14, tak? Że gdy Bóg stał się człowiekiem, Bóg, który jest Słowem, tak, stał się człowiekiem w Ewangelii Jana 1:14, widzieliśmy chwałę, jaką ma jednorodzony jako od Ojca. Tak? Czyli ten Bóg, który stał się człowiekiem, wyrażał chwałę Boga na ziemi. I co on zrobił? Lecz wszystkim, którzy Go przyjęli, wszystkim, którzy przyjęli Jego, dał władzę, aby się stali dziećmi Bożymi. Czyli On stał się człowiekiem, żeby ci, którzy Go przyjęli, mogli stać się dziećmi Bożymi. W jaki sposób? To jest Jana 12, a w Jana 13 w jaki sposób? Którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga zostali zrodzeni. Amen. Jana mówi, co się narodziło z ciała jest ciałem, co się narodziło z ducha jest duchem. Kiedy przyjmujemy Chrystusa, który się stał człowiekiem, następnie duchem w zmartwychwstaniu, stajemy się dziećmi Bożymi, zrodzonymi z Boga. Nie jesteśmy adaptowani, jesteśmy zrodzeni z Boga. Prawdziwie dziećmi Bożymi. I teraz, skoro Bóg zradza kogoś, prawda, to kim ten, kogo Bóg zrodził, jest? Prawda? Powiedzmy, owca rodzi owce. Prawda? Tak? Nie możemy powiedzieć, że dorosła owca, która zrodziła małą owcę, nie zrodziła owcy, tylko coś innego, prawda? No, kota, nie? Nie, owca rodzi owcę, tak? Kogo zrodził Bóg? Boga, amen. Gdy rodzimy się z Boga, jesteśmy Bogiem, amen. Jesteśmy Bogiem. Będziemy to widzieć coraz wyraźniej w miarę, jak będziemy przechodzić przez konspekt. Ale musimy być tutaj ostrożni, dlatego że, żeby nie być źle zrozumianymi. Nie jesteśmy Bogiem w bóstwie. Stajemy się Bogiem w boskości. Ponieważ gdy jesteśmy zrodzeni z Boga, przyjmujemy Jego życie i Jego naturę. Jesteśmy Bogiem w tym sensie. W sensie tego, że mamy Jego naturę i Jego życie, ale nie mamy Jego bóstwa. Powiedzmy, gdy władca zrodzi syna, ten syn ma jego życie, ma jego naturę, ale czego nie ma? Nie ma jego pozycji, prawda? Nie ma pozycji władcy. Bóg nigdy nie sprawi, że staniemy się Bogiem w tym sensie, prawda? Ale ma gorące pragnienie, odwieczny zamiar i tajemnicę swojej woli, żeby uczynić nas Bogiem w życiu i naturze dla swojego, żeby mógł pozyskać ciało dla swojego zbiorowego wyrazu. To jest jego cel, prawda? I dlatego właśnie stał się człowiekiem, żeby nas uczynić Bogiem w życiu i naturze. Amen. Przeczytajmy teraz punkt A. Amen. Dla tych, którzy może są od niedawna, chciałbym wyjaśnić troszeczkę, a dla nas, dla pozostałych, dla przypomnienia, że słowa tego wyrażenia Boża ekonomia używa Paweł w liście do Efezjan 1:4, mówiąc, żeby Tymoteusza, żeby nakazał niektórym, by nie nauczali tego, co nie służy Bożej ekonomii, która jest w wierze. Dla Pawła standardem była Boża ekonomia. Niestety większość nauczycieli chrześcijańskich nie zauważa Bożej ekonomii lub pomija Bożą ekonomię, która jest centralną linią w Piśmie Świętym. Dlatego Paweł powiedział, żeby nie nauczali inaczej tego, co nie służy Bożej ekonomii. Co to jest Boża ekonomia? W języku greckim to jest słowo oikonomia, na które składa się, które tłumaczymy ekonomia, na które składają się dwa słowa greckie. Oikos, to znaczy dom lub domostwo, i prawo, czyli ekonomia. To prawo domowe, prawo domostwa, również administracja domostwem i zarządzanie domostwem. Czyli Boża ekonomia to pewien plan, według którego Bóg zarządza, administruje swoim domostwem. Było używane w starożytności na określenie kogoś, sytuacji, w której ktoś zamożny miał wiele dóbr, i miał domostwo i chciał rozdystrybuować te bogactwa swoim domownikom w domostwie, prawda? Więc robił to według tej ekonomii, według tego planu. Czyli widzimy tutaj, że dystrybucja i udzielanie dóbr jest czymś zasadniczym, czymś centralnym, na czym się skupiamy w Bożej ekonomii. Mamy tego obraz i zawsze miał kogoś, kto tymi dobrami rozporządzał, zarządzał, dystrybuował. W liście do Efezjan 3:2 na przykład Paweł mówi o sobie, tam jest słowo ekonomia, a my to tłumaczymy szafarz. Mówił o sobie, że jest szafarzem. Szafarzem różnorodnej łaski Bożej, prawda? Niezgłębionych bogactw Chrystusa. On udzielał niezgłębionych bogactw Chrystusa. W Starym Testamencie mamy Józefa, który był postawiony jako zarządca nad całym Egiptem, miał zasoby tego Egiptu, miał pożywienie i co robił? Udzielał tego pożywienia, czyli udzielanie, jeśli chodzi o Bożą ekonomię. Ale co jest celem tego udzielania? Co stanowi celem udzielania Boga w jego ekonomii? Celem jest ciało, Bóg swojej Trójcy udziela się, żeby uzyskać ciało dla swojego zbiorowego wyrazu. I w liście do Efezjan, pierwszym rozdziale, dziesiątym wersecie czytamy w właściwym przykładzie, o ekonomii pełni czasów. I w kontekście tego, że jest to tajemnica Bożej woli w dziewiątym wersecie, że jest to Jego postanowienie czy zamiar, że jest to Jego upodobanie. Prawda? W jaki sposób Bóg realizuje tę ekonomię i na czym ona polega? W trzecim i czwartym wersecie mówi, że wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci. Jak możemy być przed obliczem Jego w miłości? Jak możemy być święci? Tylko Bóg jest święty i my możemy być święci, gdy przyjmiemy świętego Boga. Dlatego mamy tutaj myśl o udzielaniu się świętej Bożej natury do naszego wnętrza. Następnie przeznaczył nas w czwartym wersecie do tego, żebyśmy byli synami, przeznaczył nas do synostwa. W jaki sposób możemy się stać synem? Przez to, że będziemy próbować być jak Bóg? Nie. Musimy przyjąć boskie życie, żeby zrodzić się z Boga. Więc Bóg musi nam się znowu udzielić. To udzielanie nie byłoby możliwe, gdyby drugi w Trójcy, Syn, nie odkupił nas. W Chrystusie zostaliśmy odkupieni. I następnie, to jest werset 7 pierwszego rozdziału Efezjan. I w Efezjan 1, 13 i 14 czytamy o tym, że Duch nas zapieczętował został nam udzielony zadatek Ducha. I co jest efektem tego udzielania się Boskiej Trójcy do naszego wnętrza, w Jego ekonomii, do naszego wnętrza? Pierwszy rozdział 22 i 23. On jest głową ponad wszystkim dla Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który wypełnia wszystko we wszystkim. Święci, celem Bożej ekonomii, a zarazem wynikiem Bożej ekonomii, która polega na udzielaniu się Trójjedynego Boga naszego wnętrza, żeby mógł być naszym życiem, naszą naturą, jest ciało. Rzeczywistość tego ciała, żeby Bóg mógł się w sposób zbiorowy wyrazić. Bez udzielania nie ma rzeczywistości ciała. Amen. Przeczytajmy teraz może siostry punkt B. Amen. W jaki sposób, czyli w Bożej ekonomii, czyli to jest sprawa Bożej ekonomii, że Bóg staje się człowiekiem, żeby człowiek mógł stać się Bogiem. W jaki sposób Bóg stał się człowiekiem? Najpierw Bóg musiał stać się człowiekiem. Po pierwsze, stworzył człowieka. Prawda? Następnie, a jak go stworzył? Stworzył go według na swój obraz i swoje podobieństwo. Ten człowiek był naczyniem, które miało ludzkie cnoty, prawda? Które odzwierciedlały, były obrazem boskich przymiotów. Lecz nie miały rzeczywistości tych przymiotów, prawda? Czyli jeśli Bóg jest miłością, człowiek, to jest jego przymiot, człowiek był stworzony na obraz Boga, mając boską, znaczy nie boską, miał podobną do boskiej cnotę, ludzką cnotę, miłość, prawda? Wszyscy, nawet niegodziwcy kochają, prawda? Mają coś, co kochają. Człowiek jest tak stworzony, prawda? Może być to miłość samolubna, ale kochamy. Upadła, ale kochamy, prawda? Także w taki sposób Bóg nas stworzył. Następnie ten Bóg stał się tym człowiekiem, którego stworzył. W jaki sposób? Przez to, że w łonie Marii Dziewicy, prawda, zrodził się w człowieczeństwie. Amen. poczęła z Ducha Świętego. To jest jego boska część, prawda? Ale z Marii miał jego ludzką część. Dlatego jest powiedziane, że w Rzymian 8:3, że posłał Bóg Syna swego, bo prawo nie mogło dokonać ciele, posłał Bóg swojego Syna w podobieństwie ciała grzechu. Czyli on otrzymał od Marii ciało, które miało skutki upadku, ale nie miało grzechu, miało tylko podobieństwo ciała grzechu. Był tam 9 miesięcy. Przebywał 9 miesięcy, jak każdy normalny człowiek, prawda? Który poczyna się i następnie po 9 miesiącach się rodzi. I urodził się jako normalny człowiek. Przyjął pozycję z wysokiej pozycji Boga, najniższą pozycję w społeczeństwie. Gdybym ja już się musiał tak uniżyć, że staję się człowiekiem, przynajmniej no byłbym może na dworze królewskim, albo może i królem, prawda? Ale on obrał życie człowieka w najniższych warstwach społeczeństwa. Ponadto miałbym jakąś postawę, żebym budził respekt, prawda? Ale jego wygląd odwracał nasze twarze. Nie było w nim nic, co by mogło nam się podobać. Odwracaliśmy od niego. Tak był zeszpecony. Co za Bóg, który stał się człowiekiem. A mogę powiedzieć teraz, co za człowiek, który stał się Bogiem, prawda? Był doskonały w swoim człowieczeństwie, ale to nie był tylko doskonały człowiek. To był Bóg człowiek. To był Bóg, który stał się człowiekiem. Boskość została wprowadzona w człowieka. I teraz, dlaczego Pan Jezus żył 30 lat i nie słyszymy nic praktycznie, niewiele o jego ludzkim życiu na ziemi? Niewiele słyszymy. Dopiero 3,5 roku ostatnie jego służby. Co Pan mógł wtedy robić? Dlaczego tyle mu to zajęło? Mógł nas odkupić, jeżeli odkupienie było celem wcześniej, prawda? Może jak miał 12 lat, już miał świadomość. Dlaczego? Przeczytajmy Jana 6:57. Z naszych nowych Ewangelii Jana. Jak Ojciec, który żyje, mnie posłał, a ja żyję z powodu Ojca. Bóg posłał Syna w ciele podobnym do ciała grzechu. W jakim celu? Żeby nas odkupił, jest tu powiedziane? Nie. Żeby żył z powodu Ojca. To właśnie Pan, wierzę, robił w czasie tych 33 lat. I później 3,5 roku również, prawda? On żył Ojca. Na tym polegało jego życie właśnie na ziemi. Będąc normalnym człowiekiem, prowadził życie ludzkie, ale nie przez ludzkie życie, ale przez życie Boga, które było w nim. I w ten sposób ustanowił wzór, ustanowił model życia Boga człowieka. Żeby to było możliwe, co się musiało stać? Musiał odkładać swoje ludzkie życie. Musiał zapierać się swojego ludzkiego życia, prawda? Kiedy on żył na ziemi, nie mamy czasu, żeby czytać te wersety, ale słyszymy, że dzieła, których dokonywał, nie były jego dziełami, ale robił to, co widział u Ojca. Słowa, które wypowiadał, to nie były jego słowa, ale to, co słyszał od Ojca, który go posłał. Żeby tak mógł żyć, musiał odłożyć, zaprzeć swojego tego doskonałego, dobrego człowieczeństwa. Święci, o ile bardziej my, którzy mamy swoje upadłe człowieczeństwo, powinniśmy iść w ślad za pierwszym człowiekiem i odkładać swoje naturalne człowieczeństwo, żeby żyć jego boskim życiem. Czyli zanim jeszcze Pan Jezus poszedł na krzyż i dokonał śmierci i zmartwychwstał, żył już pod działaniem krzyża, prawda? I uśmiercał poprzez krzyż to jego dobre, naturalne życie, żeby boskie życie mogło się objawić w jego ludzkich cnotach. Czyli tak naprawdę, gdy ludzie widzieli Pana Jezusa na ziemi, widzieli człowieka, ale to nie był zwyczajny człowiek, to był Bóg człowiek, ponieważ jego rzeczywistością były wewnętrzną, niewidzialną, były boskie przymioty. A to, co wyrażało się na zewnątrz, w jego ludzkim życiu, to były ludzkie cnoty przesycane tymi boskimi przymiotami. Więc kiedy ludzie dotykali jego miłości, nie dotykali tylko ludzkiej miłości, ale ludzkiej miłości przesyconej, tej cnoty ludzkiej miłości przesyconej, przepojonej boskim przymiotem miłości. Bóg miał swój wyraz na ziemi. Po raz pierwszy w tym wszechświecie. Dlatego powiedział, jakże mógł być szczęśliwy, jakże musiał być szczęśliwy. Dlatego powiedział, ten jest syn mój umiłowany. W nim mam upodobanie. Bóg ma upodobanie w człowieku, który żyje nie przez swoje ludzkie życie, ale przez boskie życie dla Bożego wyrazu. Amen. O, Panie Jezu. Chciałbym dużo więcej powiedzieć, ale nie mam czasu. Musimy teraz szybko przejść przez ten konspekt. Amen. Przeczytajmy może siostry punkt pierwszy, tak? Amen. Amen. Bracia drugi. Amen. Czyli to był model, to był pierwszy Bóg, człowiek. Ale Bóg pragnie powiększonego, zbiorowego człowieka. Dlatego Chrystus umarł i zmartwychwstał. I zmartwychwstaniu jest powiedziane w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich, 33 wersecie, że Bóg go dziś zrodził. Czyli w zmartwychwstaniu Bóg zrodził swojego Syna. Czyż Chrystus nie był przed śmiercią zmartwychwstaniem Synem? Był Synem, tak? Ale był jednorodzonym Synem. Jego ludzka, stworzona część, prawda, nie miała wiele wspólnego z Bogiem. Ale dzięki temu życiu, które prowadził na ziemi, jego ludzka część została przepojona boskością. I przez śmierć i zmartwychwstanie w pełni to człowieczeństwo zostało wprowadzone w boskość. Dlatego dzisiaj we wniebowstąpieniu już nie mamy, że mamy człowieka, który jest w chwale, który w pełni wyraża Boga. Amen. Dlatego Rzymian 1, 3, 4 jest mowa tam o tym, że on był synem według ciała, według Dawida, tak? Ciało miał od Dawida. Maria była potomkiem Dawida, nasieniem Dawida. Ale według Ducha Świętości został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Amen. Czyli ten Duch Świętości uświęcał go, aż w zmartwychwstaniu w pełni zrodził go jako pierworodnego Syna Bożego. Czyli pierwszy, który w pełni został ubóstwiony. przepraszam. Ale i w tym zmartwychwstaniu, ale to nie był cel, prawda? Celem było to, żeby również w tym zmartwychwstaniu, tak jak mówi 1 Piotra 1:3, żebyśmy zostali odrodzeni do nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W tym zmartwychwstaniu również my zostaliśmy odrodzeni. Czyli zrodzeni z tego Syna, żeby być takim samym Synem. Żeby być Jego powieleniem, żeby być Jego pomnożeniem. Oczywiście w czasie, ja nie wiem, ponad 30 lat temu przyjąłem odrodzenie, przyjąłem Pana, ale fakt był już dokonany 2000 lat temu. Także jak to mogło się stać, że przyjąłem Pana? Ponieważ ten pierwszy Bóg człowiek, który prowadził takie życie, umarł, zmartwychwstał, jak mówiliśmy, i oprócz tego, że zrodził nas wszystkich i sam został zrodzony jako pierworodny Syn Boży, stał się życiodajnym duchem. Ten życiodajny duch to zwieńczenie tego przetworzonego Boga, który stał się człowiekiem przez proces wcielenia ludzkiego życia, śmierci i zmartwychwstania. Ten Bóg człowiek to Chrystus, który jest pneumatycznym Chrystusem. To Chrystus jako życiodajny duch. Dzisiaj ten Chrystus żyje w nas. Żeby, po co? Żeby uczynić nas takim samym jak On. Żeby uczynić nas Bogiem w życiu i w naturze. Jeżeli uczyni nas Bogiem, co się stanie? Będziemy Jego wyrazem. Będziemy tacy jak On. Będziemy Jego ciałem. Dlatego jest powiedziane tutaj, że w liście do Rzymian mamy 8:3. Posłał swojego Syna w ciele podobnym do ciała grzechu. A następnie mamy w liście, mamy o synostwie w 8 rozdziale również, a w 12 rozdziale mamy, jest wiele członków, ale jedno ciało. Czyli celem tego, że Bóg stał się człowiekiem, żeby uczynić nas Bogiem, uczynić nam z takimi samymi, jak pierworodny Syn Boży, jest ciało Chrystusa. Rzeczywistość ciała Chrystusa. Wiele członków, jedno, ale jedno ciało. Amen. Także to jest wizja. Ale żeby Pan mógł urzeczywistnić tę wizję, dzisiaj na ziemi musi zaistnieć rzeczywistość ciała Chrystusa, czyli grono wybranych przez Niego, odkupionych, odrodzonych, którzy mają Jego życie i naturę i prowadzą zbiorowe życie Boga człowieka wraz z Chrystusem, Bóg człowiekiem. To jest takie zespolone życie. Jest to możliwe, dlatego że On jest życiodajnym duchem. Jest w naszym duchu. Potrzebujemy tylko żyć nie przez własne życie, ale przez życie tego Boga człowieka jako życiodajnego ducha w naszym duchu. Musimy żeby to się stało, musimy przejść przez krzyż, musimy przejść przez śmierć, musimy zaprzeć się własnego życia. Ale jak możemy zaprzeć się własnego życia? Nie jest to możliwe, żebyśmy naturalną siłą, naturalnym życiem zaparli się naturalnego życia. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy mocy zmartwychwstania. Paweł powiedział, że żeby poznać Go, to jest Filipian 3:10. I moc zmartwychwstania Jego i zostać upodobnionym do Jego śmierci. Tak? Czyli jak możemy zostać upodobnionym do tej formy śmierci Chrystusa, do tego modelu życia pierwszego Boga człowieka? Potrzebujemy doświadczyć mocy zmartwychwstania. Święci, rzeczywistością zmartwychwstania i mocy zmartwychwstania jest właśnie ten życiodajny duch. Żeby prowadzić takie życie na ziemi, musimy doświadczać ducha. A jak możemy doświadczać ducha? Musimy ćwiczyć naszego ducha. I kiedy przychodzimy do słowa, Pan, musimy karmić się Panem. Pan powiedział w 6:57b, tak i ten, kto mnie je, on także będzie żył z powodu mnie. Pan żył jako pierwszy Bóg, człowiek z powodu Ojca. I my teraz możemy żyć z powodu Ojca, jako powielenie tego pierwszego Boga, człowieka. W jaki sposób? Gdy go jemy. Amen. Święci, gdy nie jem Chrystusa, wstaję, jestem niezadowolony, wypominam mojej żonie różne sprawy, idę na spotkanie, włączam tryb spotkaniowy, wszystko fajnie, wracam do domu i dalej jestem, może mnie już niezadowolony, bo spotkanie trochę pomogło, ale wciąż coś mi nie leży. To, jaką mam postawę wobec mojej żony, to jak się odnoszę, to co mówię, wszystko to jest wyraz mnie, a nie wyraz Boga. Dlaczego tak jest? Ponieważ nie zjadłem Boga. Nie zjadłem tego pierwszego Boga, człowieka, jako życiodajnego ducha w Jego słowie. Nie wzywałem Jego imienia. Nie powinniśmy prowadzić podwójnego życia. Nasze życie Kościoła powinno być jedno z naszym życiem rodzinnym, z naszym życiem w pracy, z naszym życiem w kręgu towarzyskim, którym mamy. Powinno to życie być jednym i co? Wyrażać Boga, człowieka w sposób zbiorowy tutaj na ziemi. Ja poszedłem za Panem, dlatego że ktoś żył w tej rzeczywistości. Może króciutko, ale bardzo mnie to zachęciło. Ujrzałem, posmakowałem Chrystusa, który się w tej osobie wyraża. Na tej konferencji spotkałem siostrę, która po wielu latach świadczy, że przyszła do Pana i do życia Kościoła dzięki siostrze, która była z nią w liceum. Nawet ta siostra, która teraz jest w Pańskim odzyskiwaniu w życiu Kościoła, nawet nie wiedziała, że jej obecność w tej klasie i radowanie się Panem i świadczenie o tym, że życie Kościoła i nawet przeprowadzka na studia, do miejsca, gdzie jest życie Kościoła, mogło wywrzeć taki skutek na tej jej koleżance, że po wielu latach, po iluś tam latach, nie wiem, czy dokładnie przekazuję to świadectwo, ale zwróciła się do Pana, odszukała rodzinę tej siostry, która w życiu Kościoła i sama dzisiaj jest w pańskim odzyskiwaniu. Święci, to nie jest bez znaczenia. Jak żyjemy, prawda? Czy żyjemy życiem Boga, człowieka w naszej rodzinie, w naszej pracy, w szkole i w życiu Kościoła? Jeśli będziemy żyć takim zbiorowym życiem człowieka wraz z innymi, z naszymi towarzyszami, jeśli mamy towarzyszy, prawda? Takie życie będzie łatwiejsze i będzie możliwe zupełnie w ogóle. I razem będziemy mogli prowadzić życie Boga, człowieka dla zbiorowego wyrazu Boga na ziemi. I w naszej miejscowości, w naszym miejscowym kościele będzie świątynia. Będzie ciało Chrystusa mieć swoją rzeczywistość. Amen. No to jesteśmy dopiero na początku. A mamy koniec czasu. Więc może po prostu przeczytamy ten konspekt do końca. Myślę, że moje brzemię uwolniłem, a konspekt jest bardzo dobrze napisany, więc brat Lid powiedział, żeby tę sprawę ujrzeć, potrzebne jest wiele modlitwy i dużo czasu na studiowanie. Mam nadzieję, że w domu przejdziecie przez wszystkie wersety, zobaczycie, który werset odnosi się do której części konspektu i Pan nawet przez takie studiowanie da wam dużo światła w modlitwie. Amen. Może razem przeczytajmy punkt C. Amen. Punkt D, siostry. Amen. Bracia C. E. Amen. Wszyscy razem punkt drugi.
Pismo Święte objawia Bóg zamieścił uczynić służby radnym opinionym i odrodzonym ludzi, powierzeniem Chrystusa, ze względu na Bożość uczynioną, ciało Chrystusa, zbiorowy wyraz jedynego Boga.
Amen. Czyli to, że Chrystus, jedno ziarno pszeniczne, wpadł w ziemię, umarł, i w zmartwychwstaniu zrodził wiele ziaren, służyło świątyni, ciału Chrystusa dla Jego zbiorowego wyrazu. Amen. Głęboka myśl zawarta w liście do Rzymian obejmuje Boga, który stał się człowiekiem po to, by grzesznicy w wyniku pełnego Bożego zbawienia zostali odkupieni, odrodzeni, uświęceni, odnowieni, przeobrażeni, upodobnieni i otoczeni chwałą oraz byli synami Bożymi, takimi samymi jak Bóg w życiu i naturze oraz członkami ciała Chrystusa. Głęboka myśl. I to widzimy od samego początku. Trzeci rozdział. Bóg usprawiedliwił nas, nawet pierwszy, prawda, i trzeci. Usprawiedliwił nas przez wiarę. Piąty rozdział, dziesiąty werset. Zostaliśmy pojednani z Bogiem. To jest odkupienie, tak? Żeby co? Żebyśmy mogli zostać o wiele bardziej zbawieni w życiu. Mamy tutaj organiczne zbawienie. To jest w jakiś sposób Bóg, który stał się człowiekiem, prawda, i przeszedł przez proces, to tak się stał człowiekiem, żeby uczynić nas Bogiem. W jaki sposób? Dzięki temu, że my przechodzimy teraz przez proces organicznego zbawienia, na który składają się te wszystkie kroki, prawda? Ale co się dzieje dzięki temu? Co się dzieje? Jesteśmy synami Bożymi, takimi samymi jak On w życiu, naturze oraz ci synowie są członkami ciała Chrystusa. Dlatego ósmy rozdział Listu do Rzymian mówi o synostwie, prawda? Nie o adopcji, ale o synostwie, prawdziwych synach. I mówi szesnasty werset, że Duch świadczy z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Następnie też 14 werset mówi, że ci, których Duch prowadzi, są synami Bożymi. Amen. Żeby być synami Bożymi, prawda, co jest kolejnym etapem, bo w stosunku do dzieci. Dzieci są zrodzone w naszym duchu, ale Syn Boży to ktoś, kto jest dojrzały w duszy. Dotyczy to naszego życia w duszy. A jak żyjemy? Tych, których Duch Boży prowadzi. Czyli nie żyjemy przez samego siebie, ale żyjemy tak jak pierwszy Bóg człowiek, który jest w nas. Przez Niego żyjemy. A jak On żył? Duch Boży go prowadził. Był napełniony Duchem Bożym i Duch Boży go na przykład prowadził na pustynię. Więc On szedł. My, gdy wzrastamy w boskim życiu, żyjemy takie właśnie życie, stając się synami Bożymi. Nie przez siebie, ale przez Ducha Bożego. Duch Boży nas prowadzi. I w końcu stajemy się jako synowie dziedzicami. To już jest ostateczne. Jesteśmy w pełni Bogiem tutaj już. Nie tylko w naszym duchu, nie tylko w naszej duszy, ale nawet w naszym odkupionym ciele. Będziemy w pełni tacy sami jak On. W życiu, naturze, również w wyrazie. Amen. Tacy sami jak On. Może teraz siostry B. Amen. Tutaj podobnie. Mamy syn, którego wydoskonalił przez cierpienia, prowadzi wielu braci do chwały. Amen. I śpiewa pieśń chwały nie pośród zgromadzenia, jak to w naszych tłumaczeniach, ale pośród Kościoła. Czyli to samo. Syn prowadzi nas do chwały i to jest Kościół. Amen. Wszyscy razem, może ja przeczytam punkt trzeci. O, przepraszam, jeszcze C. W Księdze Objawienia żywa osoba Chrystus jest wyrazem i świadectwem Boga, Kościół zaś świadectwem Jezusa, jego zbiorowym wyrazem. Taki Kościół powiększony Chrystus stanowi powielenie i wyraz Boga. Wspomniałem o tym na samym początku, prawda? Świecznik w Bożej budowli jest związany, że świecznik jest związany z Bożą budowlą. Amen. Dlatego te świeczniki, to siedem świeczników to rzeczywistość Bożej budowli, którą jest tak naprawdę Duch. Amen. Nie mamy czasu, żeby to rozwinąć. Wszyscy razem punkt trzy. Amen. Bracia, punkt A. Punkt jeden, siostry. Amen. Bracia, dwa. Amen. W 1:14 widzimy Jana, widzimy, że słowo zaprzybytkowało, czyli Pan Jezus był przybytkiem. A w drugim rozdziale Ewangelii Jana Pan mówił o świątyni swojego ciała, czyli jego fizyczne ciało było również świątynią. Czyli świątynia w Nowym Testamencie to nie miejsce fizyczne. Świątynia to osoba.
Amen.
To Pan Jezus. Amen. Aleluja. I ta świątynia została powiększona przez śmierć i zmartwychwstanie. I dzisiaj jesteśmy zbiorową świątynią. Amen. Duch Święty mieszka w nas. Amen. Punkt B. Czytaliśmy drugi, tak? Czytaliśmy. Punkt B. Pan Jezus w swoim zmartwychwstaniu odbudował Bożą świątynię w większym wymiarze, czyniąc ją zbiorową świątynią, mistycznym ciałem. Amen. Gdy Chrystus był świątynią na ziemi, był mały, był ograniczony, ale gdy umarł i zmartwychwstał, powiększył świątynię swojego ciała. Dzisiaj to ciało już nie jest fizycznym ciałem Jezusa, ale mistycznym ciałem Chrystusa. Jakie wolicie ciało? Ciało Jezusa na ziemi, czy ciało Chrystusa? Ciało Chrystusa. Amen. Ciało Chrystusa nie ma ograniczenia w czasie i przestrzeni. Ale musi, żeby być wybudowane, musi mieć swój wyraz tutaj na ziemi, w kościołach miejscowych. I musi zaistnieć rzeczywistość tego ciała, czyli zbiorowe życie Boga człowieka. Amen. Amen. Jesteśmy teraz w jeden, tak? Może bracia jeden. Amen. Ciało Chrystusa w zmartwychwstaniu jest bardzo rozległe. Amen. I potężne. Siostry, punkt drugi. Amen. Kościół jest Bożą świątynią i jako taki jest świątynią świętego Boga, w której mieszka Duch Boży. Amen. Jeden. Świątynia Boża w wersecie 16 odnosi się do zbiorowości wierzących w danej miejscowości. W wersecie 17 zaś do wszystkich wierzących w sensie powszechnym. Amen. Może by należało przeczytać te wersety. To jest 3, 16, 17. Gdzieś miałem te wersety? Jeśli ktoś ma, to przeczytajcie.
Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg.
Amen.
Świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.
To był 17, który mówi o powszechnym sensie, świątyni w sensie powszechnym, a w 16, że Duch Boży mieszka w nas, to jest zbiorowość w danej miejscowości. Amen. Jedna jedyna duchowa Boża świątynia we wszechświecie wyraża się w wielu miejscowościach na ziemi. Każdy wyraz jest Bożą świątynią w danej miejscowości. Amen. Przeczytajmy wszyscy punkt D. W nowym niebie i nowej ziemi Boża świątynia urośnie do rozmiarów miasta.
Amen.
Ciało, jak będzie ciało zwieńczone? Stanie się miastem. Amen. Całe miasto będzie świętym świętych. Dlatego nie będzie tam świątyni. Greckie słowo świątynia w wersecie 22 wskazuje na wewnętrzną świątynię, którą jest Bóg Wszechmogący i Baranek. Jak będzie wyglądać Nowa Jerozolima? Zwieńczenie rzeczywistości ciała Chrystusa. Jest mowa o tym, że napełnia ją Boża, że Jan ujrzał miasto, prawda, które napełnia Boża chwała. Tak? I podobne jest do jakiego kamienia? Do jaspisu. Tak? A kto wygląda jak jaspis?
Bóg.
Objawienia 4:3, tak? Że na ten, który zasiadał na tronie, był wyglądu kamienia jaspisowego. Amen. Bóg na tronie czeka, aż będziemy żyć, aż będziemy prowadzić zbiorowe życie Boga człowieka. Wraz z Chrystusem Bogiem człowiekiem, w naszym codziennym życiu, żeby mógł uzyskać tę rzeczywistość ciała Chrystusa dzisiaj na ziemi i zwieńczyć nową Jeruzalem. Amen. Miasto, które będzie miało wygląd Boga. Amen. Które będzie tak naprawdę Bogiem. Nie tylko już w życiu drzewo życia i rzeka życia wewnątrz miasta, prawda? Nie tylko w naturze złota ulica, złota góra, co symbolizuje boską naturę, ale również w wyglądzie, bo ta ściana, ten mur Nowej Jeruzalem był właśnie jaspisowy. Pierwszy fundament jest z jaspisu, to są apostołowie, prawda? Czyli Nowa Jeruzalem to nie tylko Bóg, ale to Bóg zespolony z człowiekiem i z tego wyrasta mur Nowej Jerozolimy, który jest jaspis, którym jest Bogiem. Czyli jak z zewnątrz ludzie będą patrzeć, nie będą widzieć wewnętrznej rzeczywistości, tak? Te narody wokół Nowej Jerozolimy, na Nowej Niebie i Nowej Ziemi. Nie będą widzieć złotej natury, nie będą widzieć Bożego życia, drzewa życia i wody życia, to my wewnątrz będziemy się radować na wieczność przymiotami Boga w naszych ludzkich cnotach. A na zewnątrz będziemy, co będzie widoczne? Bóg, jaspis, aleluja! Co za zwieńczenie! Amen. Bożą świątynię napełnia Jego chwała. Mamy dużo wersetów. Amen. Chwała to wyraz Boga. Amen. Przeczytajmy wszyscy punkt F.
Człowiek ustał się Bogiem w życiu i w naturze i w wyrazie.
Amen. Amen.